Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Dyskusyjny klub muzyczny Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej i ostatnie nasze spotkanie w tym sezonie. Spotkanie niezwykłe, które jest naznaczone niespodzianką, która rozpocznie się pod koniec naszego klubu. Nie będę więcej zdradzać, powiem później, ale proszę się nie rozchodzić. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że to jest niezwykły moment, ponieważ oto mamy tutaj, w tej sali, dwóch panów dyrektorów. Pan Mateusz Prędota i pan Michał Klauza. Bardzo się cieszę, że panowie jesteście. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i że jesteście tutaj z nami, z klubem. Wierzę, że państwo wykorzystacie obecność panów dyrektorów i zadacie wszystkie pytania, które macie w myślach. Zachęcam was do tego, bo jesteśmy dyskusyjnym klubem muzycznym. A teraz proszę o zabranie miejsc. Szanowni państwo, dzisiaj nasz klub jest troszkę rozszerzony, ponieważ wśród nas są ci, którzy szczególnie wspierają Filharmonię Krakowską i o tym będziemy mówić później i będziemy dziękować, ale chciałam powiedzieć, że wszyscy ci, którzy jesteśmy, to jesteśmy tutaj dlatego, że nam serce bije dla muzyki i serce bije dla Filharmonii Krakowskiej, dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy w tak szerokim gronie. Szanowni państwo, temat dzisiejszego spotkania Potępienie Fausta Berlioza to jest utwór, który został wybrany na finał tego 81. sezonu Filharmonii Krakowskiej. Będziemy też sumować ten sezon i będziemy też zapowiadać następny sezon. Szanowni państwo, ponieważ program jest rejestrowany dla Radia Kraków, to ja tylko chciałam, ponieważ i tak wszyscy się znamy, to delikatnie przypomnieć tutaj osiągnięcia panów w bardzo wielkim skrócie, a mianowicie pan Mateusz Prędota, dyrektor naczelny Filharmonii Krakowskiej, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych zarządzania kulturą, jest związany z Filharmonią Krakowską już długo. Początkowo jako chórzysta, jako artysta śpiewak chóru Filharmonii Krakowskiej, później jako dyrektor. Pierwszy kontrakt miał na 5 lat. On się skończył w sierpniu zeszłego roku i otrzymał przedłużenie na kolejne 5 lat. Czyli panie dyrektorze, do 2030 roku jest pan na pewno dyrektorem Filharmonii Krakowskiej. Przynajmniej tak wynika z zapisów. I życzę panu tego, żeby to słowo na pewno się spełniło. Pan dyrektor Michał Klauza, absolwent Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie dyrygentury Ryszarda Dudka, to jest dyrygentura symfoniczno-operowa, jest też absolwentem studiów podyplomowych w Konserwatorium imienia Rimskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu. Swoje umiejętności doskonalił na różnych kursach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zaczął działać artystycznie w 1993 roku, jeszcze będąc na studiach. No i od tego wszystko się zaczęło. To potem są wyjazdy, współprace z różnymi orkiestrami. Nie będę tego mówić, krajowe i zagraniczne. Mnóstwo tego było, zarówno jeżeli chodzi o symfonikę, jak i operę, bo zainteresowania są tutaj podwójne. Ale co jest ciekawe? Ciekawe jest, że od 1 września zeszłego roku pan dyrektor pełni funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Krakowskiej. Wcześniej 10 lat był związany z orkiestrą radiową Polskiego Radia w Warszawie. Jak widzicie, minęło, drodzy państwo, minął rok, minął 81. sezon. Strasznie szybko to się wydarzyło. Ja jeszcze cały czas jestem pod wrażeniem 80. sezonu, a tu już się skończył właśnie 81. Panie dyrektorze, zwracam się do pana dyrektora Mateusza Prędoty. Jak pan ocenia ten 81. sezon?
Jako rozbudowany, że tak powiem. I w tym słowie pewnie znajdzie się przynajmniej dwie płaszczyzny, o których myślę, czyli płaszczyznę artystyczną i samą inwestycję strategiczną którą mamy przed sobą. Ja proponuję, żeby w dużej większości teraz oddać głos dyrektorowi Michałowi, ponieważ przygotowuje się do koncertu, a ma przed sobą nie lada wyzwanie. Ja będę do Państwa dyspozycji w zdecydowanej większości czasu, jak dyrektor Michał już będzie musiał nas opuścić, dobrze? I wtedy odpowiem na wszystkie Państwa pytania lub też sam się rozwinę, jeżeli mi Państwo pozwolicie. Dobrze?
Szanowni Państwo, no to pytanie kieruję do Pana Michała Klauzy. Da się żyć w Krakowie?
Ojej, to jest wspaniale. Ja naprawdę przyjeżdżam do pracy rowerem, bo to najbardziej pewny środek transportu, a jednocześnie taki bardzo rozwojowy, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne. No i Boże, no jest dużo, wciąż odkrywam piękne parki w różnych miejscach Krakowa, nie tylko Planty. Ale myślę, że najważniejszą wartością, jaką wspólnie, rodzinnie odkryliśmy, to wspaniali ludzie mieszkający w Krakowie. Zachwycaliśmy się od samego początku na przykład tym, że na ulicy Spokojnej ludzie mówią sobie dzień dobry, mijając się tak po prostu na chodniku.
W Warszawie nie mówią, tak?
Nie, w Warszawie każdy gdzieś goni i w ogóle nie zwraca uwagi, że obok niego jakiś inny byt w ogóle się pojawia. Naprawdę jest ogromna różnica w takich relacjach społecznych. Państwo tego mieszkając tu na co dzień od lat nie czujecie, a myśmy od razu to zauważyli od samego początku. Co jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o środowisko tu filharmoniczne przede wszystkim, no bo z nim mam najwięcej do czynienia, jest ogromna chęć i możliwości budowania jakości, dokładnie, no tak się zrymowało, ale dokładnie o to chodzi, bo to, na czym mi najbardziej zależy, to, że mówiąc takim trochę językiem rynkowym, meloman, który przychodzi do filharmonii na koncert, powinien otrzymać produkt najwyższej jakości, najlepiej zbliżony do tego, co może sobie posłuchać, włączając na przykład w domu nagrania. I to jest taka idea fix, do której zmierzamy. Oczywiście ogromnym wyzwaniem jest sala koncertowa, w której prezentujemy dla Państwa muzykę. Bo sami Państwo wiecie, że nie jest to najdoskonalsze miejsce do wykonywania szczególnie wielkich form wokalno-instrumentalnych, takich na przykład, jaką usłyszycie Państwo dzisiaj. Ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem takiego nieustannego progresu, który no jako człowiek właśnie odpowiedzialny za to, żebyście Państwo mieli tą przyjemność, nie tylko jeśli chodzi o wybory programowe, ale też o jakość ich wykonania i to przede wszystkim bardzo mocno podkreślam. Kiedy pracowałem w Welsh National Opera w Cardiff, tak mi zwrócono uwagę na jedną rzecz. No słuchaj, wiesz, tu premiera, drugi spektakl to ważne, a potem to już wiesz, jak tam jedziemy do Bristolu, czy jedziemy do Liverpoolu, no to my wiemy, że to tak bez próby wchodzimy w spektakle. I ja pamiętam, że ja im wtedy powiedziałem, mówię, przepraszam was bardzo, ale słuchacza, który kupuje bilet, jego nie interesuje, czy to jest spektakl numer 10, 15, 50 czy 100. Dla niego to jest premiera. I każdy spektakl, każdy koncert, tak jak my gramy po dwa koncerty z tym samym programem, jest tak jakby premierą, dlatego że no, meloman przychodzący po prostu przychodzi po raz pierwszy. Chyba że wraca, no to też powinien wiedzieć, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o jakość wykonania.
Piękne słowa. Ja tylko przypomnę, bo tutaj właśnie w tym miejscu siedział pan Lawrence Foster, który właśnie mówił o jakości orkiestry, z jaką przyszło mu pracować w Krakowie, i mówił w samych superlatywach. I jest na to dowód. Odsyłam państwa na stronę Radia Kraków do podcastu Dyskusyjny Klub Muzyczny. Rozmowy właśnie z tym niezwykłym brytyjskim dyrygentem, który wychwalał orkiestrę, mówiąc, że mu się znakomicie tutaj pracuje i że jest w stanie sięgnąć po różnego rodzaju niuanse, których normalnie przymyka oko, bo nie jest w stanie z innymi muzykami wydobyć. Więc coś się dzieje w naszej filharmonii, coś niezwykłego, i to rzeczywiście bardzo cieszy. Co panom zostanie z tego sezonu w głowie przede wszystkim? Co, jakie rzeczy najważniejsze?
Ja jeszcze nawiążę do tych słów, które pani wyraziła przed chwilą. Mnie najbardziej cieszy, że to jest pewna powtarzalność tych, że to nie jest epizod. Ja sobie zdawałem doskonale od samego początku sprawę, że przed nami jest naprawdę bardzo długofalowy i delikatny proces, jeżeli chodzi o budowę na nowo de facto zespołów artystycznych, orkiestry i chóru w instytucji. Teraz mogę mówić o tym otwarcie, bo ten proces poszedł w dobrą stronę i to, że mamy tego typu komentarze, jak i pani wspomniała, ale także komentarz Howarda Shora z Festiwalu Muzyki Filmowej do całej publiczności, że miał do czynienia z jedną z najlepszych orkiestr w Europie. To jest tylko dowód na to, że przede wszystkim ten proces nigdy się nie zatrzymał też, bo gdyby stanął, to bardzo łatwo jest wrócić do punktu wyjścia. W tak delikatnej materii, jaką jest budowa zespołów artystycznych. I nie ukrywam, że ogromnym dla mnie też wzmocnieniem, ale bardziej bym to nazwał realizacją pewnego marzenia, był wrzesień 2025 roku, kiedy w Krakowie pojawił się Michał Klauza. I to jest ten przydługi mój wywód prowadził właśnie do tego, że jedną z ważniejszych rzeczy w sezonie artystycznym 25-26 było objęcie instytucji przez Michała Klauzę. Renomowanego dyrygenta o światowej sławie, który przychodził do nas z jednej z najlepszych orkiestr polskich. Pracował, to jest zupełnie inny typ pracy, proszę państwa, i pewnie dyrektor Michał to potwierdzi. Orkiestra radiowa pracuje inaczej niż orkiestra symfoniczna, która gra programy czy to jeden, czy dwa w tygodniu, bo pracuje pod kij, czyli pod mikrofon. I tam de facto przy kolaudacji nic się nie prześliźnie. A nam na budowie zespołów artystycznych w tym procesie była potrzebna właśnie taka współpraca. Stąd pierwszy kamień milowy to jest zgoda i pozyskanie i bardzo dobra współpraca z aktualnym dyrektorem artystycznym. Zarówno jeżeli chodzi o kwestie personalne, jak i o kwestie artystyczne, czego Państwo mogliście doświadczyć na przestrzeni sezonu, i już możecie Państwo przyjrzeć się temu, co przygotowaliśmy na 2026-2027 rok, bo już te książeczki mamy i możemy Państwu je sprezentować. Co nie oznacza, i mówię to z ogromną pokorą, wdzięcznością, że współpraca z dyrektorem Humalą, Aleksandrem, nie odegrała w tym procesie fundamentalnej roli. I pragnę to podkreślić jeszcze raz, tak jak podkreślałem to przy okazji konferencji rozpoczynającej poprzedni sezon artystyczny. Drugą taką rzeczą, już pójdzie krócej, to na pewno jest pasja. 60-lecie Pendereckiego według świętego Łukasza, 6-krotne wykonanie tego utworu. Na pewno recitale mistrzowskie po konkursie chopinowskim, bo byliśmy chyba jedyną instytucją w Polsce, która zakontraktowała ponad 10 laureatów, uczestników konkursu, i były to nie tylko pierwsze, drugie, trzecie nagrody, ale przede wszystkim osobistości, które swoją charyzmą i stylem gry takie jak pan Pawlak czy Dawid Kirkuli, zdobyły serca publiczności. Ich państwo w Krakowie posłuchać mogli, a Marysi, czyli Tiania Oliu, nawet trzykrotnie, bo był i recital personalny, i koncerty w wykonaniu pani Liu razem z naszą orkiestrą. O tym, że nasza instytucja jest naprawdę w tym momencie wiodącą instytucją w Polsce, jest uczestnictwo stałe i od nas te festiwale również zaczynają budowę swoich programów. W takich festiwalach jak Festiwal Muzyki Filmowej, Festiwal Beethovenowski czy inne współtworzone przez nas festiwale albo te, które sami tworzymy. Taką wisienką na torcie jest na pewno to, że wspólnie z PWM-em obchodziliśmy ich jubileusz 80-lecia obok Katowic i Wrocławia. A dla mnie osobiście, ponieważ to był projekt mojego życia wcześniej, jak z Piotrkiem Sułkowskim jeszcze był w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, nagrywaliśmy i mieliśmy nominację Fryderyka do tej produkcji, to było Quo Vadis na zakończenie roku Korony Polskiej, tysiąclecia Korony Polskiej w grudniu 2025 roku. Fenomenalne, ogromne w swojej budowie dzieło, o ogromnym przekazie też, wielkim przekazie emocjonalnym. Swego czasu przetłumaczone na kilkadziesiąt języków i wykonane ponad 300 razy na całym świecie. I śmiem twierdzić, że w twórczości Nowowiejskiego w Hollywood, tak jak od Arona Coplanda, na pewno miała swój początek muzyka filmowa. Ta, którą później słyszymy w Gwiezdnych Wojnach chociażby, czy w produkcjach Williamsa. No, wystarczy posłuchać Marszu Triumfalnego, Marszu Pretorianów z Quo Vadis właśnie. I na tym zakończę. Przepraszam, bo się też rozgadałem trochę.
Bardzo dziękujemy, że pan się rozgadał. Właśnie mieliśmy taką nadzieję, że spojrzymy pana oczami na ten sezon. Bo ja bym tu jeszcze dodała kilka takich drobnych rzeczy, chociaż te najważniejsze pan wymienił, które sobie wypisałam, zastanawiając się nad tym sezonem. Pomyślcie państwo, co wy macie w głowie i w pamięci, bo to jest też ważne. Ale ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na koncert Andrzeja Kosendiaka, bo to był bardzo ciekawy koncert z wrocławskim Baroque Ensemble. Chciałam zwrócić uwagę, to był niezwykły koncert. Roger Muraro i pan Michał Klauza, tak, i Ravel, niezwykły interpretator w ogóle tego dzieła, wspaniały koncert. Koncert Marka Pijarowskiego, jego 75-lecie, też cudowne. No i chyba koncert, którym nas pan zaczarował nie tak dawno. Czyli to jest ten koncert, o którym tutaj rozmawialiśmy w klubie, a mianowicie Wars, Weinberg i Bernstein. I z wielką nadzieją mamy tutaj, tak jak rozmawialiśmy, że tego Warsa będzie więcej, bo podczas gdy Weinberg ma, no jednak jest już znany na świecie, 30 lat jego śmierci obchodzimy w tym roku, Bernstein jest gwiazdą, wiadomo, grają go wszyscy. A Warsa, jak my nie będziemy grać, to kto będzie grał? Więc dlatego z taką wielką nadzieją. Czy zostawiłam coś jeszcze dla pana, żeby pan powiedział, co dla pana jest najbardziej istotne w tym sezonie?
Ja przede wszystkim chciałbym bardzo dyrektorowi Mateuszowi podziękować za to zaproszenie tu do pracy z Filharmonii. Ale tak jak dyrektor wspomniał, gdyby nie Aleksander, to nie jestem, gdyby nie praca Aleksandra, to nie jestem pewien, czy bym się na to zdecydował. Dlatego, że obejmując odpowiedzialność za zespół, rola dyrektora artystycznego, pierwszego dyrygenta, sprowadza się też do tego, żeby ten zespół przygotowywać dla innych, w tym sensie, że kiedy przyjeżdża gościnny dyrygent, to on nie wnika w taką, nazwałbym to, elementarną tkankę wykonawczą zespołu. On trochę przyjmuje, ja to nazywam, to co jest, dobrodziejstwo tego co jest. I niektórzy dyrygenci gościnni chcą wnikać głębiej w tą tkankę i jakby pracować również nad takimi bazowymi elementami wykonawczymi zespołu, a są tacy, którzy po prostu budują na tym, co mają. I rolą jakby dyrektora artystycznego, pierwszego dyrygenta jest to, żeby cały czas jakby podnosić stopniowo tą poprzeczkę właśnie tego punktu wyjściowego. To dotyczy artykulacji, to dotyczy dynamiki, to dotyczy barwy dźwięku, którą grają poszczególne sekcje. I uwierzcie mi Państwo, ja z ogromną przyjemnością, to o czym dyrektor Mateusz wspomniał, w Warszawie tak mniej więcej po 2 czy 3 latach zdjąłem z harmonogramu przygotowań do koncertów 1 dzień prób. Dlatego, że nie było potrzeby już robienia prób 5, wystarczyły 4, bo po prostu o pewnych rzeczach już się wtedy nie mówi. Ja często rozmawiając z artystami, muzykami, używam takiego określenia, że moment, w którym dojdziemy do tego, że nie prowadzimy jakby kursu nauki jazdy samochodem, gdzie patrzymy, jak się zmienia biegi, tylko jedziemy wybierając sobie trasę, którą chcemy pojechać. Po prostu. I ponieważ dzięki Aleksandrowi ten punkt wyjścia był już bardzo wysoki, to na tym po prostu można dalej budować. A ja przyznam się Państwu, że nie umiem wybrać jednego jakiegoś najważniejszego wydarzenia. To jest tak, że dla mnie osobiście każdy z koncertów, nie tylko tych, które ja prowadzę, ale też te, które przyjeżdżają i dyrygują gościnni dyrygenci, czy ci współpracujący z nami na stałe, jak Łukasz Borowicz, czy Sasza Gecel, czy Antoni Witt, czy również inni, niektórych poznacie Państwo po raz pierwszy w nadchodzącym sezonie, a zaręczam Państwu, że to są wybitni kapelmistrzowie, mimo że niektórzy z nich wciąż młodzi, to każdy z tych koncertów dla mnie osobiście jest wydarzeniem.
Powiedział Pan to, co chciałam jeszcze dodać o tych stałych dyrygentach, których naprawdę bardzo lubimy te koncerty. One wznoszą wiele emocji do życia, ale też niezwykle ciekawe są programy. Trzeba zwrócić uwagę na program i rodzaj wykonywanej muzyki. I też pod tym kątem przejrzałam, powiem szczerze, program przyszłoroczny i też wydawał mi się bardzo ciekawy. Ale ja widzę, że Pan tutaj ma takie liczby, a ludzie uwielbiają statystyki i tutaj jest taka olbrzymia liczba, która wynosi prawie 700 wydarzeń. Mówił Pan o tym na konferencji prasowej. To dotyczy wydarzeń, które się wydarzyły w sezonie 81.
Jeszcze muszę się poprawić, bo chodziło mi o koncert z Jamesem Newtonem Howardem z Festiwalu Muzyki Filmowej. Ten, w którym tak podtytuł był Magia i to był faktycznie magiczny koncert w Ajsie. A wracając do Pani pytania, tak, to prawda, prawie 670 wydarzeń odbyło się w roku, sezonie artystycznym 2025-26. Z tego 167 to są koncerty, kilkadziesiąt z nich odbyło się także w regionie, w całej Małopolsce, nie tylko w Tarnowie, w Nowym Sączu, ale także w mniejszych miejscowościach. I kilkaset wydarzeń edukacyjnych. To się przekłada na 150 tysięcy widzów i ponad 800 sprzedanych abonamentów. Ja nie do końca jestem przekonany co do tego, czy Państwo lubią liczby. W sensie, czy osoby przychodzące do filharmonii tak bardzo lubią liczby.
Muzyka,
ale marszałek
i
sejmik bardzo je lubią. Także i zwracają na to uwagę w kontekście tego, ile ma kosztować nowa filharmonia na przykład. Ale tutaj jak najbardziej mamy czym się bronić i zdobywać kolejne, że tak powiem, płaszczyzny do negocjacji.
No właśnie, płaszczyzna do negocjacji. Szanowni Państwo, ten koncert kończymy właściwie podróżą w otchłań piekielną. A zaczęliśmy 81 pierwszy sezon. No, poszukiwaniem Boga w Mozarcie i w Szymanowskim. A zaczniemy 82 sezon litanią Szymanowskiego. Widzę, że jakieś odkupienie po tych piekłach dzisiejszych musi być. No to przejdźmy zatem do tego sezonu 82. Jak to wygląda?
Ponieważ tradycją już wieloletnią jest festiwal Szymanowski Świat, i więc, drodzy Państwo, Szymanowski wbrew pozorom nie pozostawił wielu utworów symfonicznych czy też oratoryjnych. W związku z tym staramy się nie powtarzać co roku tego samego i dlatego na najbliższy sezon wybór padł na litanie i Stabat Mater Szymanowskiego, ale nie ukrywam, że wspólnie z dyrektorem Mateuszem traktujemy z taką pewną nadzieją ten początek kolejnego sezonu w kontekście nowego budynku. Na pewno dyrektor zaspokoi
Państwa. Stąd ta litania, tak?
Nie, stąd symfonia z Nowego Świata.
Ujmę to w klamrę. Oddajemy się w opiece Matce Bożej, inaugurując sezon Stabat Mater Szymanowskiego, a kończąc Stabat Mater Rossiniego. Także w ten sposób. Ale tutaj właśnie symfonia z Nowego Świata dużo bardziej.
Symfonia z Nowego Świata, dlatego że to jest taki rodzaj, nie chcę mówić zaklinania rzeczywistości, bo ona tak krok po kroku zaczyna się materializować, ta idea tego budynku. Mimo wszelakich dyskusji, czy to ładne, czy nieładne, czy przypomina taką strukturę architektoniczną, czy tak.
No ładne, no co ty mówisz?
Znaczy, mnie się podoba. Dla nas najważniejsze jest to, na co niektórzy nie zwracają uwagi, co tam ma być w środku. Bo uwierzcie mi Państwo, jak się szczegółowo przyjrzeć koncepcji, jak ten budynek wewnątrz został zaprojektowany, to są też pewne rozwiązania. Widać, że NOSPR, który jest wychwalany jako fantastyczna sala, ale też nie uniknięto błędów logistycznych. Trzeba było wydłużyć przerwy orkiestrze po to, żeby się zdążyła dostać do bufetu, wystać w kolejce w przerwie i wrócić z powrotem na estradę. Takie drobnostki, które mają ogromny wpływ, ale to dygresja. Symfonia z Nowego Świata, bo przez te kilka lat będziemy Państwu prezentować właśnie utwory, które niosą w sobie taką pewną nadzieję w przyszłość, ale jednocześnie będą z różnych stron świata do Państwa przemawiać, bo też chcemy, żeby w tej nowej sali zespoły przyjeżdżały najlepsze z różnych stron świata.
To bardzo ładne było wytłumaczenie.
I też ten, po prostu też jest to, będzie to zabieg marketingowy przez cały sezon, ten leitmotiv ikoniczny wręcz z tej symfonii będzie nam towarzyszył w różnych spotach promocyjnych, marketingowych, jako łączący z ideą budowy nowej pierwszej własnej siedziby. Myślę, że niejedną osobę przekonamy do tego, która na muzyce klasycznej się nie zna, ale będzie kojarzyć po prostu z tego motywu naszą akcję intensywną przekonywania do tego, że ten budynek jest potrzebny nadal, bo proszę mi wierzyć, nie jest to takie oczywiste.
No właśnie, a my mamy harmonogramy, nadzieję i to, że otworzymy wszyscy razem tą nową filharmonię i wreszcie rzeczywiście na estradzie zmieści się wielki zespół wykonawców do Malera, do Symfonii Tysiąca, żeby wszyscy stanęli bez wykręcania krzeseł i bez tego, że garstka publiczności mogłaby to usłyszeć tutaj. Ale szanowni Państwo, jeżeli spojrzymy na ten 82 sezon, to czy możemy powiedzieć, że wszystkie cykle zostają utrzymane? Chodzi tutaj o te dziecięce, edukacyjne, muzyka Ars Amanda, koncerty w Uniwersytecie Jagiellońskim. To wszystko zostaje utrzymane. Czy dochodzi coś nowego?
Mamy taki pomysł i go wprowadzimy w życie organizacji recitali. To jest w ogóle moja wielka idea fix i tutaj z dyrektorem Michałem bardzo nad tym teraz intensywnie pracujemy, bo dotyczy młodych wirtuozów fortepianu i młodych dyrygentów. I to jest smutna konstatacja po ostatnich wynikach konkursu Wittelberga w Katowicach, jeżeli chodzi o uczestników z Polski. I z drugiej strony już 10-letni okres, czy 15-letni okres, jeżeli chodzi o konkurs chopinowski. 15-letni, tak mi się wydaje. W Polsce dużym problemem dla wchodzących w dorosłość artystyczną młodych wirtuozów fortepianu jest to, że nie mają możliwości grać koncertów przed właściwą publicznością, nie przed kolegami z roku czy przed profesorem, ale wykuć się w ogniu prawdziwej sceny. W obecności publiczności, która ich oceni, a my postanowiliśmy stworzyć taki 4-letni program, do którego zaprosimy już znanych pianistów, którzy albo brali udział w konkursie chopinowskim, zdobyli w nim jakieś nagrody, albo są renomowanymi muzykami już na scenie i im będą towarzyszyć młodzi pianiści, którzy do tego konkursu dopiero się przygotowują. I na początku będzie to recital podwójny, tak zwany, to co znamy dobrze pod nazwą mistrz uczeń. Połowa będzie osoby, która jest już w pewnym etapie swojej kariery, a połowę oddamy młodej, dobrze rokującej osobie, która do tego konkursu zamierza się przygotować. I taką samą koncepcję również chcemy przygotować, jeżeli chodzi o polskich dyrygentów, ale to może dyrektor powie, bo jest tym przecież ekspertem.
Drodzy Państwo, będąc pedagogiem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, zauważam od lat to, co przed chwilą dyrektor Mateusz powiedział. Brak takiej praktycznej strony zdobywania doświadczenia przez młodych adeptów szkoły dyrygenckiej. Na czym to polega? Zajęcia, które oferują wszystkie akademie, czyli 1,5 godziny tygodniowo nauki z 2 fortepianami, nie pozwalają pedagogowi na to, żeby rozmawiać o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. Drodzy Państwo, technika manualna u dyrygenta to jest 10% tego, co tak naprawdę jest kwintesencją tego zawodu. Czyli umiejętność przeczytania partytury, umiejętność wiedzy, co, jak tą partyturę przeczytać i się jej nauczyć, żeby wiedzieć, co potem, stając przed zespołem, jest ważne w kontekście wypracowania jakości utworu, a także wypracowania formy tego dzieła, żeby ona była atrakcyjna dla słuchacza. I też tak, i nie spalić się psychicznie przed tym, że się staje przed 100-osobowym zespołem. I tu intencją, którą wspólnie omawialiśmy, jest to, aby zaprosić rokrocznie 2-3 młodych studentów dyrygentury, których wybierzemy na zasadzie przesłuchania i zaproponowania im możliwości asystowania przy wybranych programach filharmonicznych, oraz przez dezygnowanie jednego z programów koncertowych w ramach cyklu Ars Amanda do tego, żeby oni ten koncert po prostu poprowadzili. W ten sposób mamy naprawdę nadzieję, że No bo nie oszukujmy się, w takim trybie, w jakim my pracujemy, to nie jest możliwe, żeby nagle stworzyć 10-15-osobową szkołę dyrygentury. To nie jest jakby rola filharmonii. Ale mamy możliwości na to, żeby umożliwić zdolnym młodym ludziom zdobywanie doświadczenia.
A czy nie myśleliście Państwo, bo jeżeli popatrzymy na historię dyrygentury i historię różnych filharmonii, to taka funkcja asystenta doskonale funkcjonowała przez wiele, wiele lat i takim asystentem był chociażby Witt, prawda, wobec Rowickiego i Borowicz wobec Witta i mnóstwo innych.
Ja byłem asystentem maestro Kasprzyka w Operze Narodowej lat 6.
No właśnie, czy nie myślicie, żeby utworzyć takie stanowisko na stałe? Niech ono będzie, nie wiem, jakimś konkursem na tą
posadę. My nie wiemy, gdzie nas to zaprowadzi, tak? Bo najpierw chcemy sprawdzić osoby, które najlepiej rokują, tak? I dopiero na podstawie tego możemy stwierdzić, czy jeśli ktoś jest wybitny, to zawsze należy mu dać szansę. Jeżeli ktoś jest bardzo dobry, to należy patrzeć, jak się rozwija, żeby w odpowiednim momencie zaproponować mu współpracę i podać dłoń. Natomiast rok ma ograniczoną liczbę weekendów. My mamy do wypracowania konkretny program, konkretne cele, które sobie zakładamy. Sztuka musi być i muzyka musi być w tym najważniejsza. I naprawdę ciężko byłoby poświęcić 2 czy 3 tygodnie na to, żeby one nie były efektywne. Ale być może zdyscyplinowana i rozciągnięta w czasie budowa takiego systemu doprowadzi do takiej możliwości.
To bardzo ciekawe, bo właśnie to była szansa dla tych młodych ludzi i jak widać, chociażby tutaj na załączonym obrazku, wykorzystana szansa, więc może warto taką szansę dać innym. Antoni Witt zawsze mówi, że zatrudniając, jak był szefem zarówno w NOSPR-ze, jak i w Filharmonii Narodowej, mówił, że spłacał dług w ten sposób.
No ludzie dzisiaj nie mają, jest sporo dyrygentów, którzy studiują, tak? Nie mają możliwości dyrygowania zespołami. Przez 5 lat kontakt z orkiestrą mają 1-2 razy, a często jest to orkiestra akademicka, którą zbierają na swój dyplom. No to jak ktoś, kto 5 lat studiował dyrygenturę, jest w stanie w 6 roku, jak otrzyma dyplom, wyjść przed zawodową orkiestrę, stanąc przed osobami, które pracują po 30, po 25 lat i zyskać ich posłuch na tyle, żeby wypracować swoją koncepcję artystyczną. A powiem tylko tyle, że znaczy inaczej, tak powstają jednostki wybitne, bo tak się zdarza oczywiście, ale należałoby doprowadzić do trochę większej powtarzalności i dać szansę pojawić się na scenie polskiej, ale nie tylko światowej, kilku nowym nazwiskom, tak żebyśmy mogli mówić w przyszłości, a to są lata czy nawet dekady, o polskiej szkole dyrygentury. Czy bardzo już popłynąłem, Michał, teraz?
Nie. Nie, to no, Kraków szczególnie, bo tam macie Państwo na drugim piętrze, to jest kolejna bardzo ważna, nie muzyczna, ale kulturowa i takiego kult dziedzictwa inicjatywa, mianowicie wiszą afisze koncertowe, to jest rok 45, z 45 roku. Na drugim piętrze, zachęcam Państwa, żeby tam się przejść. Proszę Państwa, no, największe nazwiska: Bierdiajew, Panufnik, Adasari, no, tam są naprawdę Skrowaczewski. Kraków był zawsze nieprawdopodobnie ważnym miejscem, szczególnie po wojnie, kiedy Warszawa była zrujnowana, to tu było centrum kulturalne.
I powiedzieć więcej, to był początek wszystkiego po wojnie. Tu zarówno stąd jechano, bo była Filharmonia Generalnej Guberni, taka jest prawda, budować orkiestrę NOSPR-u, WOSPR-u wtedy, Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Stąd jechał dyrektor Lotoszewski do Poznania stawiać teatr operowy, do Warszawy, gdzie reaktywowano. No, no tutaj się po prostu tak naprawdę wszystko na nowo zaczynało, łącznie z tym, że nuty z instrumentami stąd zabierano do Katowic.
Birdiajew to jest postać, która właściwie po wojnie naznaczyła kierunek rozwoju właśnie takiej polskiej szkoły dyrygentury. No Henryk Czyż to jest jego absolwent, który następnie wykształcał kolejnych. I tak dalej, i tak dalej. Więc to można jak drzewo genealogiczne prześledzić, skąd się to wszystko zaczęło. Ja jeszcze dodam do tej dyskusji a propos tego nowego pomysłu dotyczącego młodych dyrygentów to, że mój profesor Ilja Musin w Petersburgu raczył mawiać tak. Słuchajcie, chcę wam dać w ręce taki instrument, który pozwoli wam na 150 różnych sposobów pokazać to samo, co chcecie uzyskać z muzyki, bo każda orkiestra odczytuje ruchy dyrygenta inaczej. Ale jest problem. Poprzez złych dyrygentów orkiestry oduczają się czytania dyrygenta. W związku z tym zamiast, a raczył też zawsze nam powtarzać, pamiętajcie, dyrygent ma ręce po to, żeby nie gadał. I to jest święta prawda. Na Zachodzie, jeżeli dyrygent ma dwie próby, to to jest wszystko, bo nie stać nikogo więcej, więc powinien mieć w rękach to, co chce uzyskać, żeby jak najwięcej tymi rękami orkiestrze przekazać, żeby nie musieć zatrzymywać i tłumaczyć, że on tu chce, że tu akcent, że tu sforzato, a tu głośniej, a tu ciszej, bo co odważniejszy muzyk po prostu odpowie, przepraszam, a mógłby nam pan to pokazać? I to jest jakby kwintesencja, że żeby właśnie tych młodych ludzi kształcić w tą stronę, żeby orkiestry z powrotem nauczyły się czytania dyrygentów, bo oni po prostu w tych rękach będą mieli coś do przekazania.
Dlaczego wybrał pan właśnie Potępienie Fausta na finał?
To jest kilka elementów.
No tak sądziłam.
Ten najprostszy, taki bez różnych teoretycznych, metafizycznych rzeczy, to jest, kończy się sezon, chcemy zaprezentować wszystkie zespoły artystyczne Filharmonii, łącznie ze wszystkimi chórami dziecięcymi. A jak wiemy, tych utworów, w których kompozytorzy wykorzystują chóry dziecięce, nie ma wiele. Ale to jest taki najbardziej... Taki właściwie chyba ostatni, od końca zacząłem. Natomiast dlaczego, i to nie ukrywam, że pamiętam, jak ustalaliśmy plan programu, to był jeden z pierwszych, w ogóle jedna z pierwszych pozycji, którą zapytałem dyrektora Mateusza, czym moglibyśmy zrobić. Potępienie Fausta jest dla mnie jednym z tych rodzajów utworów, który jest nieprawdopodobnie muzycznie plastyczny. Co to oznacza? Ilość różnorodnych emocji, które muzycznie są tam zawarte, ilość pomysłów orkiestracyjnych, ale też takich barwowych, estetycznych, jest tak nieprawdopodobnie różnorodna przez te 2,5 godziny plus przerwa, czyli 3 razem, że... A ja lubię po prostu różnorodność. Lubię pokazywać poprzez nasze wykonanie, może nie pokazywać, zachęcać i tak zapraszać słuchaczy do tego, żeby zupełnie oddali się tym emocjom. Oczywiście to można zrobić z każdym utworem, ale szczególnie utwór tak dramaturgicznie prowadzony jak Potępienie Fausta na podstawie Fausta Goethego, jest niezwykły. Dlaczego jeszcze jest niezwykły? Bo Hector Berlioz w swoich poszukiwaniach nowych brzmień, znane są jego traktaty, jego pomysły o tym, jak instrumentacyjne, orkiestracyjne, jego po raz pierwszy używane takie zestawienia typu polidynamika. Myśmy nad tym bardzo pracowali i mam nadzieję, że Państwo to usłyszycie. On zmieniając dynamikę wejścia poszczególnych instrumentów, czyli na przykład wszyscy grają piano i nagle dwa klarnety mają mezzo forte, ale obok ten sam akord wpisuje fagoton czy fletą piano. I kiedy my zaczęliśmy to egzekwować na próbach, żeby precyzyjnie wygrać i piano, wygrać i mezzo forte, to ja widziałem ten moment, kiedy po raz pierwszy to się zadziało, jak muzycy zrobili tak, bo nagle zupełnie inna barwa się pojawiła tego akordu. I to są takie drobnostki typu nagle gdzieś diminuendo, tak jak w menuecie ogników, ten w trzecim pam, pararam, pararam, pam, pam, padam, 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 gdzie ta lekkość tego francuskiego stylu, no bo to jest francuska muzyka, za chwilę połączona z tym ogromnym uderzeniem, wykorzystaniem tego wielkiego aparatu wykonawczego w pandemonium, jest zupełnie nieprawdopodobna. Przysłuchajcie się Państwo, a ponieważ będzie tłumaczenie wyświetlane po polsku i po angielsku, to zachęcam, żeby śledzić, dlatego że dobry kompozytor potrafi prostymi środkami muzycznymi opisać sens tego, co się dzieje dramaturgicznie. I takie właśnie jest Potępienie Fausta Berlioza. A po to, żeby nikt nie zarzucił nam, że no ale operę państwo... Nie, to nie jest opera. Sam Berlioz miał kłopot z nazwaniem formy tego dzieła i nazywał go albo kantata sceniczna. No bo to jest takie trochę kantatowe, tyle tylko, że ma nieprawdopodobną, wręcz operową akcję dramatyczną.
Coś w tym jest, bo kompozytor nawet użył w jednym ze wspomnień, powiedział, że jest to nawet legenda dramatyczna, więc też nie za bardzo wiedział, jak określić. Zważcie Państwo na to, że to jest rok 1846, bo wtedy odbyło się prawykonanie, więc jakie to były czasy zupełnie inne i że ktoś nagle się porwał na coś takiego międzygatunkowego i jeszcze w dodatku tak niezwykle, taki niezwykły materiał muzyczny, który tam jest w środku, który trudno się dziwić, że właściwie prawykonanie nie przypadło zbytnio do gustu Francuzom i Berlioz był załamany, bo poniósł finansową klapę i wiedział, że będzie się za nim te długi będą się ciągnęły wiele, wiele miesięcy, zanim uda mu się z tego wszystkiego wyjść. Niemniej potrzeba było trochę lat.
Jak Państwo sobie jeszcze kontekst historyczny uzmysłują, to była naprawdę odważna, bo to jest przed Wiosną Ludów, jeszcze po Kongresie Wiedeńskim, kiedy najsilniej, że tak powiem, oddziaływuje Święte Przymierze i cenzura nakładana w całej Europie. I to jest to naprawdę odważny zabieg.
No właśnie, i takim niezwykłym dziełem kończymy 81. sezon Filharmonii Krakowskiej. Czy macie Państwo pytania? To jest ten moment, że można zadać, zapytać. Jest pytanie, ja tu podam mikrofon. Proszę bardzo.
Pytanie, dzień dobry. Będzie trochę z wątku pobocznego. Przede wszystkim pochwalę Was za to, że pierwszy raz od 40 lat będę kupował abonament na piątek i sobotę. To mi się 40 lat nie zdarzało. No po prostu warto i tyle. To jest chyba najlepszy komplement. A drugie to mam takie stałe pytanie, do kogo się da. Czy są takie rzeczy, których nie lubicie grać albo śpiewać, a jak tak, to dlaczego? Do obu panów.
To jest bardzo... Powiem tak. Ja z racji tej swojej przeszłości radiowej nie mam wyjścia. Ja lubię to, co trzeba zagrać, bądź to, co się dostaje w zleceniu. Ale to teraz zmierzam dalej. Sytuacja, w której pełni się funkcję dyrektora artystycznego, jest też o tyle wspaniała, że jeżeli jest życzliwość finansowa, bo nie oszukujmy się, od zarania dziejów artyści no, mogą sobie artystycznie pozwolić na tyle, na ile są wynagradzani. po prostu, no to jest bardzo i nie ma tu co ukrywać. Więc ten element finansowy jest bardzo ważny i dziękując naszemu organizatorowi w postaci Urzędu Marszałkowskiego, dziękując też dyrektorowi Mateuszowi za tę życzliwość, chociaż też jest ograniczony budżet i koniec i mamy się w tym zamknąć, jak się uda pozyskać dodatkowe środki, to wspaniale. No, w ramach tych finansów mogę te swoje różne pomysły tutaj umieścić. Nie ukrywam, że my wspólnie mamy te pomysły, dlatego że można się zastanawiać, czy to dobrze, że artysta jest dyrektorem naczelnym i menadżerem filharmonii. Zaręczam Państwu, że tak. I tu jest najlepszy tego przykład, dlatego że taki menadżer, który jest czynnym artystą, rozumie, co jest potrzebne po to, żeby ten poziom artystyczny był jak najlepszy, żeby artyści, którzy tworzą ten poziom, czuli się jak najbardziej na miarę możliwości komfortowo, żeby dostarczać w cudzysłowie produkt najwyższej jakości. Ale wracając do pańskiego pytania. Są utwory, których jak nie muszę, to nie wykonuję. Nie będę mówił, który to był kompozytor, ale bo był z Krakowa, nie ukrywam. Na festiwalu prawykonań, kiedy pracowałem jeszcze w NOSPR-ze, dostałem kiedyś ogromną partyturę. Ona była taka gruba. Była taka gruba, pani dyrektor Joanna Wnuk-Nazarowa wręczyła mi ją, no to tu ma pan, proszę bardzo, to jest na pański koncert, jeden z utworów. Ja tę partyturę otworzyłem i otwierając ją wypadł mi liścik, taki na kartce A4. I było tam odręcznie napisane tak. Drogi maestro, pragnę pana uspokoić. Proszę nie starać się wyćwiczyć z muzykami tego, co ja tam napisałem. Więc ja wziąłem tę partyturę, zamknąłem razem z tym listem, zaniosłem do pani dyrektor Joanny Wnuk-Nazarowej i powiedziałem, pani dyrektor, ja najmocniej przepraszam, ale jakby mnie kształcono, że właśnie ja mam wykonać to, co jest napisane w tej partyturze, a jeśli kompozytor sam prosi mnie o to, żebym tego nie robił, to nie ma sensu, żebyśmy się z tym utworem mierzyli. Bardzo się cieszę, bo wtedy tę partyturę dostał kto inny.
Ale utwór zabrzmiał na festiwalu.
Zabrzmiał.
No to Państwo macie teraz zagadkę, żeby odcyfrować, o kogo chodzi. Nie będziemy mówić, chociaż mamy pewne podejrzenia.
Ale jeżeli mógłbym coś na koniec powiedzieć w nawiązaniu do tej Pańskiej deklaracji, że będzie Pan kupował abonamenty na piątek i sobotę. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie taka sytuacja, że ci, którzy by kupili abonament na piątek i sobotę, posłuchaliby dwóch różnych wykonań. Dlaczego? Ze względów zdrowotnych złapał infekcję Michał Partyka, który śpiewał wczoraj. Nie dałby rady dzisiaj zaśpiewać. On mówi mniej więcej takim głosem dzisiaj. I przyjechał Szymon Komasa. I dzisiaj Mefistofelesa wykona Szymon Komasa. To będzie zupełnie inny Mefisto niż wczoraj, ale równie interesujący.
Dziękujemy bardzo, szanowni państwo, pan Michał Klauza i pan Mateusz Prędota. Dziękujemy. Pozwólcie państwo, że ja jeszcze podziękuję wszystkim wam, bo gdyby nie wy, to nie byłoby dyskusyjnego klubu muzycznego. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wasze uwagi, za wsparcia, za obecność, za to, że tworzycie niezwykłą społeczność Filharmonii Krakowskiej, która jest siłą, bo wspiera właśnie tą instytucję. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.